otwieram 60. sesję Rady Miejskiej w Czeladzi. Witam serdecznie pana burmistrza, pan burmistrz, pan sekretarz, radni, wszystkich dyrektorów, prezesów niektórych gminy, prezesów zespołów kapitałowych, kierowników wydziałów, radnych powiatowych. Witam wszystkich kierowników, którzy mieszkańców miasta, osoby obecne, które zarządziły dzisiejsze obrady sesji swoją obecność. Witam wszystkich Państwa radnych, którzy również są obecni. Stwierdzam, że różnica obecności na sali sesyjnej jest wystarczająca. Liczba radnych w obrady sesji zwołanej w trybie ustawy o samorządzie gminnym mogły odbywać się w sposób zgodny z procedurą. Proszę Państwa, pozwolę sobie na wniosek pana wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Gutkiewicza, który zwoływał dzisiejszą sesję na wprowadzenie jednej autopoprawki. Autopoprawki, która została umieszczona w punkcie trzecim. Byłby to punkt przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji. Sesji z dnia 29 października bieżącego roku i sesji 26 listopada bieżącego roku. Automatycznie wszystkie kolejne punkty od 3 do starszej numeracji uzyskałyby numerację od 4 i kolejną. Dalej, czy ze strony Państwa Rady są propozycje zmian czy też uzupełnień porządku dzisiejszych obrad sesji? Pani Skarbnik, bardzo proszę.
Autopoprawka do projektu budżetu, która też była
zgłoszona. Tak, przepraszam bardzo. Oczywiście mamy, otrzymali Państwo radni autopoprawkę. W związku z tym jest to kolejna, druga autopoprawka, którą wprowadzamy do dzisiejszych obrad. Pani Radna Drewek-Osmara, chciała coś uprzejmie?
Ja chciałam złożyć zdanie przeciwne do wprowadzenia do porządku obrad przyjęcia protokołu w poprzedniej sesji, ponieważ nie wiedziałam o tym, nie miałam możliwości się zapoznać i wydaje mi się, że jeżeli ktokolwiek się jest, to ktoś taką wątpliwość, że nie zapoznał się z protokołem przyjęcia, to jednak nie powinno być się obrotanie.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa ma pytania, uwagi co do propozycji autopoprawy lub ma swoje własne uwagi co do zmiany uzupełnienia porządku obrad? Nie widzę, proszę Państwa, jak zwykle od szeregu dni w stosownej rubryczce w biurze rady protokoły zostały wyłożone, były do zapoznania, do wglądu. Myślę, że akurat to nie stanowiło żadnej formalnej przeszkody dla Pani Rady i Rady, żeby się oni zapoznać. W związku z tym traktuję tę autopoprawkę. Pani Radna Grażyna Strączek, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, ponieważ dzisiaj mówimy o budżecie, nie wiem, czy nie byłoby celowe, tak było kiedyś, powołać komisję uchwalić
Dziękuję za propozycję. Pani Radna, sugeruję wprowadzenie, tak, do porządku obrad po punkcie C, tak? A przed punktem D, czyli punkt dodatkowy D, powołanie komisji uchwał i wniosków i kolejny punkt D przesunąć następny jako punkt podpunkt E. Kto z Pani Radna Kosmana jeszcze chce do porządku obrad? Proszę bardzo.
Tak, to znaczy, że chciałam odnieść się do zdania Pana Przewodniczącego. To jest sesja, która jest sesją niezanowolną.
Pani musi się do tego zdania odnosić. Pani powiedziała swoje, a będzie swoje.
Panie Przewodniczący, chcę powiedzieć swoje, że te protokoły mogą przydarzyć do następnej sesji. Wprowadzanie do porządku obrad i moim obowiązkiem było przygotować się do każdego z punktów porządku obrad, które były wniesione w przepisowym terminie, jeśli chodzi o projekt, o porządek obrad i zwołanie sesji Rady Miejskiej. To, że uważam, że mam jeszcze czas do tego, żeby się zapoznać, ponieważ nie jest to tylko sesja zwołana, jak mówię, nieplanowa, to chciałabym się zapoznać i proszę o możliwość mi i głosować tak jak będę już po zapoznaniu się będę uważała. Także wnoszę o to, że Pan Przewodniczący co do tego.
Mam propozycję, Pani Radna, może złożyć wniosek o skreślenie punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z
przyjęcia porządku, a pan daje autokorację do porządku. Pan porządek, panie przewodniczący, ustalił. Reszta dzisiaj należy do Rady. Nie ma czegoś takiego jak autopoprawka do porządku obrad.
Pani radna, wybaczy, pozwolę sobie kontrolować obrady, a pani zajmie stanowisko zgodne z swoją wolą i wiedzą. Przedstawię pani wniosek o wykreślenie z porządku
obrad. Nie stawiam takiego wniosku, ponieważ to jest wniosek bezsensowny. Ja bym stawiała wniosek o wykreślenie czegoś, co jeszcze de facto nie
zaczęło. Również za niestawianie bezsensownych wniosków, pani zdrowia. Czy ktoś z państwa ma jeszcze inne wnioski do porządku obrad? Czy pani radna sobie wybaczy to wykreślenie wprowadzonej
wtedy?
Zrobię utrudnienie, jakbyśmy z tej strony tutaj do mównicy.
proszę do mikrofonu pana przyjmuję. Witam Państwa, Tomasz Okutek, radna prawny, jestem pełnomocnikiem w tej sprawie wnioskodawcy Janusza Łódka. Sprawa dotyczy nieruchomości położonej w centrum Czerwadzi w strefie śródmiejskiej. Ja nie będę Wysoka Rado przytaczał tych argumentów, które znajdują się w aktach sprawy po raz kolejny, ponieważ dokumenty zostały złożone. Chciałbym tylko podkreślić kilka aspektów. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, nie jest intencją wnioskodawcy tutaj czynienie z tej sprawy wielkiego medialnego show. Tymczasem ta sprawa się potoczyła, że wnioskodawca złożył skargę do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Ten inspektorat wskazał organowi, czyli burmistrzowi, działania, które mogłyby być podjęte w tym zakresie po sprawdzeniu. Tymczasem okazało się, że w toku postępowania sprawdzającego w ocenie wnioskodawcy doszło do naruszenia podstawowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wyjaśnienia prawdy obiektywnej. Organ dał wiarę wyjaśnieniom uczestnika postępowania, czyli właściciela tejże nieruchomości, bez dowolnego sprawdzenia materiału. Nie ulega wątpliwości, że wyjaśnienia uczestnika postępowania są co najmniej sprzeczne w tej sprawie. Nie ulega wątpliwości, że proces polegający na przewożeniu odpadów na nieruchomość położoną przy ulicy Katowickiej, sprzętem ciężkim, wywożeniu tychże odpadów z tego miejsca położonego w śródmieściu trwa. Nie ulega również wątpliwości, wbrew twierdzeniom uczestnika postępowania, że są to odpady. Myśmy przeprowadzili tutaj klasyfikację na podstawie ustawy o odpadach. To są odpady kategorii Q16 zgodnie z ustawą. To są również wszelkie substancje, przedmioty, które nie zostały zmienione w kategoriach. Czyli tutaj akurat w sposób dość niewyraźny znajduje się to na zdjęciach zrobionych przez wnioskodawcę. Chciałbym podkreślić pewne zaniechania organu w tej sprawie, które to trwają od roku 2007. Czyli pewnie wynikły ta sprawa nie znalazła tutaj na forum Wysokiej Rady odzwierciedlenia, gdyby nie zaniechania organu w przedmiocie wyjaśnienia tej sprawy i po prostu nakazania usunięcia tych odpadów, czy podjęcia innych stosownych działań przewidzianych przepisami prawa. Jest to działalność niewątpliwie uciążliwa, jest to działalność niewątpliwie polegająca na ciągłym wkładaniu, przewożeniu odpadów. Tymczasem jako mieszkaniec Czeladzia też przecież zapoznaję się z materiałami zamieszczonymi w Echu Czeladzi i z jednej strony wielkim medialnym sukcesem jest odkrycie przez Straż Miejską wywożenia odpadów na porzekę i to z tego są robione zdjęcia, a z drugiej strony mimo interwencji i skarg składanych na składowanie odpadów w strefie śródmiejskiej burmistrz nie podejmuje działań zmierzających do usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Chciałbym podkreślić, że ta skarga została wywołana tak naprawdę przez przesłanie zgodnie z właściwością kolejnego pisma skierowanego do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru środowiska. Pełnomocnik wyrażał przekonanie, że autorytet wojewódzkiego inspektoratu nadzoru środowiska wpłynie na działanie organu właściwego w tej sprawie, czyli pana burmistrza. No, tymczasem tak się nie stało i w związku z tym został wojewódzki inspektorat przedłożony w trybie skargowym do Wysokiej Rady. Jako pełnomocnik wnioskodawcy to stanowisko wojewódzkiego inspektoratu chciałbym to zrobić. Ja nie chcę zabierać czasu. Zarówno wysokiej rady, jak i cennego czasu pana burmistrza. To jest działanie proste administracji. Ta sprawa nigdy nie powinna znaleźć się na porządku wysokiej rady. Oto w powiększeniu te materiały rzekomo budowlane. Tymczasem ustawa o gospodarce odpadami wprost wskazuje, że nie są to materiały budowlane. To są materiały rozbiórki. Ja nie chcę tutaj wysuwać daleko idących wniosków, ale część tych materiałów to jest być może jakiś fragment imienia komunalnego z rozbiórek jakiejś gospodarki. To tak wygląda.
Mogę pan powtórzyć.
Nie chcę wysuwać daleko idących wniosków.
Ale wysuwam.
Korzystając z wolności słowa panie burmistrzu i ustawowego prawa.
Twierdzi pan, że to są materiały komunalne.
Nie twierdzę, że to są materiały komunalne, natomiast twierdzę, że być może część tych materiałów pochodzi z rozbiórki.
Mógłby pan wskazać palcem skórę?
Panie burmistrzu, to pan zobowiązany był do podjęcia działań sprawdzających w tym zakresie. Ja jedynie sygnalizuję Wysokiej Radzie, co sygnalizowałem w poprzednich pismach.
Ale to są pana zdjęcia, żebyśmy mieli jasne.
Tak jest. Tak jest. Ja sygnalizowałem, co w pismach kierowanych w skargach do pana burmistrza, prosząc pana burmistrza o podjęcie działań sprawdzających. Ale to również, panie przewodniczący, rozbiórkowe tutaj, jak widzimy, materiały płyt OLB, jakiś płyt pokrycia dachowego, jest ziemia, są inne materiały. Jest zanieczyszczenie olejem. Dziękuję. Jeśli będą jeszcze jakieś
Proszę Państwa, może żeby wypełnić tutaj wypowiedź pana prezydenta, ja przypomnę, że Wojewódzki Biurze Ochrony Środowiska Pracownika z pismem dnia 2 listopada zwrócił się do Rady Miasta Czelarz. Przytoczę najistotniejszy fragment tego pisma. Rzekomą informację oraz kopię protokołu przeprowadzonej kontroli wynika, że na wyżej nieruchomości jest stwierdzone składowanie odpadów, a jedynie magazynowanie materiałów budowlanych, takich jak polska, wątkowa, elementy ogrodzenia betonowego i stalowego, płyty drewnianowe, piany, kamień papierny, deski, elementy ogrodzenia. Inspektorat Katowica pismem 7.7.2009 poinformował Kancelarię Rady Prawdy o wynikach przeprowadzonej z przepływów miasta kontroli na tej nieruchomości. Kancelaria Rady Prawdy pismem zmiany 7 października bieżącego roku ponownie skierowała do inspektoratu wystąpienie podnoszące ponownie ten sam problem. Kancelaria zasugerowała również, że wynik kontroli przeprowadzonej przez Wydział Rozwoju Miasta i Przemiejskich Urzędu Miasta jest niezgodny ze stanem faktycznym i nie rozwiązuje problemu składowania odpadów na siatka urządzeniowa, elementy rusztowań, drogach urządzeniowych i tym podobnych, które wykorzystywane są na bieżąco podczas prowadzonej działalności gospodarczej poza terenem nieruchomości. Na terenie nieruchomości parkują również samochody ciężarowe, sprzęt budowlany, ciągnik rolniczy oraz sprzęt rolniczy. Właściciel prowadzi działalność gospodarczą przez przedsiębiorstwo transportowo-sprzętowe, firma o profilu ogólnobudowlanym, która zarejestrowana jest również na ulicy Zatoickiej 87 w Czerwcu. Kontrola odbyła się na skutek skargi złożonej przez pana Jarosza Budę zamieszkałego na sąsiedniej nieruchomości, który zarzuca, iż właściciel nieruchomości składuje i magazynuje na niej odpady. Kontrolę przeprowadzone przez inspektorów tutejszego urzędu i funkcjonariuszy Straży Miejskiej w lipcu i listopadzie nie potwierdziły powyższych zarzutów, stwierdzono jedynie, jak opisano powyżej, fakt magazynowania materiałów pobranych. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy, której posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. Natomiast materiały magazynowane na przedmiotowej nieruchomości nie są przeznaczone do wyrzucenia, tylko służą do prowadzenia prac z obrazu. Załączenie przekazujemy kopię protokołu wraz ze zdjęciami prowadzonymi w dniu 27 listopada. Czy pani kierownik w tej sprawie jest upoważniona do jeszcze wyjaśnień? To bardzo, bardzo proszę, a potem po prostu tam razem, proszę przejdzie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja tylko uzupełnię, że Burmistrz Miasta nie zaniechał sprawy, która wypłynęła z wojewódzkiego inspektora do ochrony środowiska. Natychmiast po tym, jak otrzymaliśmy powiadomienie z inspektoratu, rozpisano kontrolę u właściciela nieruchomości przy ulicy Katowickiej 87. W kontroli udział wzięli inspektorzy do spraw ochrony środowiska oraz strażnicy miejscy. I tak jak pan przewodniczący przeczytał z protokołu, w trakcie kontroli, w wyniku kontroli nie stwierdzono składowania przez właściciela nieruchomości odpadów. Odpady to są substancje czy przedmioty, których właściciel posiada, czy pozbywa się, zamierza się pozbyć lub jest do ich pozbycia zobowiązany. Wyjaśnień właściciela nieruchomości wynika, że są to materiały budowlane, które są wykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Ze zdjęć, które stanowią dokumentację fotograficzną, która jest załącznikiem do protokołu, widać, że materiały te zmieniają się na pozycji. To nie są te same materiały, przeprowadzone zostały dwie kontrole w lipcu, w listopadzie bieżącego roku i z tych zdjęć, porównania z tych zdjęć widzimy, że są to różne materiały. Widać, że materiały są różne. Będąc na wizji na nieruchomości, na dwóch wizjach, oglądając to, co się na nieruchomości znajduje oraz przyjmując wyjaśnienia właściciela, podjęto decyzję, że widać, że są to materiały budowlane. Nie są to zgodnie z definicją ustawy o odpadach odpady. Nikt się tego nie zamierza pozbyć i jest to wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej przez właściciela nieruchomości.
Dziękuję. Pani kierownik na tyle. Pan komendant Straży Miejskiej. Bardzo proszę na chwileczkę tutaj zastąpić na miejscu panią Skiber i ze swojej strony z racji pełnionej funkcji też proszę o komentarz do tej sprawy. Proszę położyć.
Znalazłem wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, które kwalifikują, co znaczy składować odpad, co jest odpadem i co nie jest odpadem. I tutaj zacytuję trzy przykłady. odpady pozyskane z celu gospodarczego wykorzystania stają się dla nabywcy surowcem wtórnym. Czyli pytanie, czy dla jednego to jest odpad, dla drugiego jest to surowiec do dalszej pracy. Pojęcie normatywne składowania odpadów jest związane tylko z odpadami, których nie można wykorzystać gospodarczo. I następna rzecz, rozróżnia się składowanie odpadów w celu gromadzenia, w celu gospodarczego wykorzystania i doświadczenia praktyczne przyniosły rozstrzygnięcia tej kwestii, że rozróżniano pojęcie składowania od magazynowania. W tym wypadku nie mamy składowania odpadów, bo to nie są odpady, tylko to jest surowiec wtórny, bo oprócz rzeczy, które są powiedzmy z odzysku, które są surowcem wtórnym, są tam też materiały palety z nowym materiałem budowlanym. I w tym momencie nie mamy składowania, tylko magazynowania, czyli po prostu jest kwestia składowania odpadów kwestią bezprzedmiotową.
Dziękuję bardzo.
Wyroki oczywiście
do wniosku. To są Państwa rady, Pan Ireneusz Gabroński.
Ja tylko dwa zdania.
Też mogliśmy... Tak, proszę teraz.
Szanowni Państwo, pozwolą, pytając się o posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej. Tak, to też nie każdy opad budowlany jest odpadem komunalnym oraz to jest kolejny użyty. Dlatego zastanawiam się, że trzeba prowadzić działalność gospodarczą na stosowne zezwolenie, na magazyn, na wykorzystywanie placu, na którym magazynuje te materiały jako magazyn, czy jest to opisane to na działalności gospodarczej i czy płaci stosowny podatek. I to wszystko praktycznie, prawda? Bo jeżeli spełnia te warunki, to ja nie wiem, czy my tu powinni jakiegoś to zajmować się tym bardzo.
Dziękuję. Proszę.
Pan
Mataj
działalność gospodarczą na nieruchomości Człowieka Katolickiej 87 zezwolenia na składowanie odpadów nie musi mieć, bo to nie są odpady.
To
jest jego podleżenie. Może sobie składować. Na swoje podleżenie może.
Pan
nie do
końca jest zaangażowany tą odpowiedzią. Bardzo proszę jeszcze w takim razie.
Zarówno w piśmie pan kierownik Józef Gajdzik, jak i później szanownego zespołu kontrolnego podkreśla się, że jest to magazynowanie.
Ma o tym, co ogólnie
tak.
zdenerwowało mnie, bo dla mnie jest to sprawa zdecydowanie poważniejsza, bo dla mnie sam pan Włoszek jest dla każdy inny obywatel ma prawo do swobodnej zasady prowadzenia działalności i taką prowadzi, natomiast dla mnie to jest taki pierwszy, że jeżeli prowadzi na działalność na swojej nieruchomości, to oczywiście musi prosić o odpowiednią deklarację z tym sprawie. To nie może być tak, że jak się mówił, że sprawy prowadzi się na komisji budżetowej, jest to gdyby pozostała działalność, znaczy deklaracja dotyczy jakby ten teren, o którym my mówimy, nie jest wykorzystywany stricte pod działalnością gospodarczą. Jeżeli jest, to trzeba od tego płacić podatek. Jeżeli tak jest, to jeżeli rzeczywiście podmioty prowadzą określoną działalność, to też podlegają stałej i wyraźnej jakiejś kontroli poprzez czynną straż miejską, czy rzeczywiście tą działalność wykorzystuje i prowadzą zgodnie z deklaracją, czy nie. Okazuje się, że chyba jak przede mną zrozumiałem, pan Boże jednak nie zdeklarował swojej deklaracji podatkowej, iż to cały teren jest wykorzystywany na odprowadzenie działalności gospodarczej, bo jeżeli składa materiały, które już są potrzebne, to może to są materiały, które gdzieś tam odkupił, uzyskał, nie widział. Jeżeli również aplikacja papierza, dlatego że mają szczególne te, które to mamy tutaj w obudy pełnomocni, pokazuje, że również teren służy do, jako teren do, jako władza nad naszym. Proszę Państwa, ten teren jest wykorzystywany i pole poprowadzenie działalności gospodarczej. I wydaje mi się, że jeżeli tak, to nie zgłosić stosowną deklarację i do tego
może odbiegać mi tylko treści skargi. Mowa o tym, czy są to materiały, czy odpady.
Ja wokół tej sprawy to po prostu widzę, jak gdyby...
Tak, pan Przewodniczący mówi, ale mówimy do odpadów.
Panie Przewodniczący, ja wiem, do czego ja chcę przekazać. Zdążam do tego.
Tak, na trzudy wyprosić.
Ale proszę mi nie przeszkadzać.
Panie radny, mówimy o odpadach. Proszę na trzudy.
Nie chodzi, proszę pana, nie chodzi o odpady, tylko jest pytanie. Są to odpady?
Najpierw, czy są?
Po pierwsze, po drugie, to była to sugestia pełnomocnika i ja też tą sugestię podtrzymuję, że być może są to odpady, które pan Włoszak jako wykonawca uzyskał na przykład dokument sobie na rzecz gminy, bo mam wątpliwości, to znaczy jest stwierdzone bez wątpliwości, że nie ma pokrycia na przykład na wykorzystanie czyli około 30 metrów sześciennych drewna, gdzie pan Włoszak zrobił tam odkrywę na objęcie pod
To ma
sens, bo widzę również na tym zdjęciu ogromną liczbę drewna. Pytałem również niedawno, gdzie co się stało z drewnem uzyskanym z wycinki pod budowę wojska na szkole numer 3. Proszę Państwa, to jest naprawdę jak gdyby przypadek pana Puszaja ukazuje szerszą.
Przypominam panu, że odwiedza pan od tematu skargi. Ja pana bardzo proszę, że pan się wypowiada na temat pana, czy wyśle, czy są to odpady, czy nie.
Proszę pana, jeżeli spojrzymy też na sprawę na przykład kwestii tak zwanej kostki drogowej.
Na placu pana Puszaja?
Tak, u pana Puszaja. Czy rzeczywiście ta kostka została uzyskana poprzez na przykład wymianę nawierzchni, gdzie pan może między innymi robił inwestycje na ulicy Cmentarnej. To jest proszę Państwa, jakieś dodatkowe pytanie. Ja prowadzę
sprawę. Ja jeszcze raz panu przypomnę, po raz ostatni, że rozmawiamy o kwestii materiały budowlane, czy też odpady. Jeżeli pan tego nie zrozumie, wyłączę pan
mikrofon.
Bo nie mówi pan na temat, panie radny.
Proszę pana, to bo jak gdyby ta sprawa nasuwa dodatkowe pytanie.
Proszę
pana, my mówimy o sprawie
odpadów na koncesji
kanałowej. My mówimy o sprawie na koncesji. Teraz jest pytanie, jakie pochodzenie są te odpady? Czy są to przypadki, czy nie są to przypadki odpady pochodzące z tego tytułu, że pan Włoszaj wykonywał u nas pewne zadania. Jest pytanie, czy rzeczywiście te odpady, które uzyskał, na przykład przy wymianie nawierzchni dróg, zostały przez miasto sprzedane, czy w sposób inny zagospodarowane. Proszę Państwa,
robił. Panie Radny, ja się dziwię z poszerzeniem komisji, a właściwie komisji, która była cztery miesiące później po pierwszej komisji, że nagle no, po 4 miesiącach pan Poszaj jak gdyby no te odpady gdzieś tam, nie wiem, sprzedaje dalej, no bo proszę Państwa, faktycznie są to również pewne, jak by powiedzieć, zawody w sprawie, bo jeżeli my zlecamy wykonawcy, na przykład remont chodnika i nie interesuje nas,
że tu nie jest wykorzystywane, bo to jest, jest to pewna
wprowadził do własności te materiały, ponieważ może mu tam coś zakończyć, prawda? Może ludzie jest, jak twierdzi, że jego, to powinien wykazać się tą własnością, powiedzieć, ja mam tutaj 1000 złotych, 2000 złotych, to jest moja własność.
Dziękuję bardzo. Panie Prezesie, czy po tej dyskusji tutaj wymianie pytań, uwag, bardzo proszę krótko, pan radny włączy mikrofon teraz, bardzo proszę, proszę przyjąć.
No to bardzo dziękuję. Ja informowałam wczoraj, pan tą odpowiedź usłyszał, że jeżeli chodzi o zgłoszenie podatkowe dotyczące tej katowickiej 87, tam jest zgłoszone pod działalność w budynkach mieszkalnych 50 metrów, a natomiast grunty są traktowane jako pozostałe. Po tych informacjach my z naszej strony możemy wszcząć postępowanie i takie będzie dokonane. To też wczoraj informowałam na
komisji.
Ja przepraszam bardzo, uzyskał pan odpowiedź na pytanie, które jest zadane. Nie z tego wątku tutaj nie będziemy rozwijać. Panie radny, bardzo pana proszę. Panie radny,
mówimy o tym. Mówimy o tym podobno od Lipca, już, że tak powiem, urząd wie, że teren jest nie w tej
chwili. Panie radny, przypominam panu, że ostatni rozpatrujemy, szacujemy czas i treść skargi pana mecenasa Obuzka i jego klientów. Proszę tutaj nie toczyć batalii o inne wątki jeszcze.
Sąsiedzi wyrazili na to zgodę, czy nie ma na dzień dzisiejszy takich przepisów?
że to jest nie bardziej. To jest składa komendanta. To tam powinien zgłosić się, jeżeli pokazuje się w zakresie wiadomość, to wynika z zasady legalizmu. To nie jest traktowane tak jak wystąpienie każdego jednego obywatela. To jest szczególne.
Dziękuję bardzo za tą podsumowującą ze strony starszącego wypowiedź. Wiem, że pani parady miała okazję wypowiedzieć się. Myślę, że ta dyskusja była wielowątkowa i możemy praktycznie przejść do rozpatrzenia w trybie, w jakim rada została powołana i funkcjonuje, w trybie głosowania. Proszę państwa, w materiałach funkcyjnych otrzymali państwo radni już na poprzedniej sesji, bo przypomnę, że ten temat nam przeszedł na wniosek strony. Mamy załączone dwa projekty uchwał w sprawie zwiększenia skargi pana Janusza Kutka na działalność burmistrza dotyczącą nielegalnego składowania i magazynowania odpadów. Pierwsza wersja jest uznać za bezzasadną sprawę. W przypadku nie przyjęcia tej uchwały głosować będzie uchwałę w wersji kolejnej. Czy są to kwestie formalnych uwagi miejskie? Kto z państwa jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej o uznaniu za zasadną skargę pana, za bezzasadną skargę pana Janusza Obuka na działania burmistrza miasta? Kto z państwa? Odczytuję projekt uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi. Rada Miejska w Czeladzi uchwała. Paragraf pierwszy. Uznać za bezzasadną skargę pana Janusza Górna na działania burmistrza miasta Czeladź dotyczącą nielegalnego składowania i magazynowania odpadów na nieruchomości położonej w Czeladzi przy ulicy Katolickiej 87. Paragraf 23 jak projekt uchwały. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny?
2, 3, 4, 5 przeciw.
Kto się wstrzymał?
10, 11.
Pytanie do pana senatora, czy w związku z takim głosowaniem, z wynikiem głosowania musimy drugą?
Nie musimy, ale...
Według mnie również ta uchwała
jest
jednoznaczna. Myślę, że ten wynik głosowania jest jednoznaczny.
Panie radny, ja wnioskuję, ponieważ dobrze by było, żeby jakoś materiał notarny, materiał notarny tej naszego stanowiska było, to wnoszę o to, żebyśmy przegłosowali też tą uchwałę.
Bardzo proszę państwa o podjęcie projekt uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi w paragrafie pierwszym. Uznać za zasadną skargę pana Janusza Wódka na działania burmistrza miasta Czeladź dotyczące nielegalnego składowania i magazynowania odpadów na nieruchomości położonej w Czeladzi przy ulicy Katolickiej 87. Kto z państwa jest za uznaniem za zasadą tej skargi? Proszę o podniesienie ręki.
5.
Dziękuję. Kto jest przeciwny?
1.
Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę o treści przed chwilą odczytanej. Przyjęła uchwałę jako wiążącą. Ja przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Z początku obrad mamy... Proszę państwa o zrozumienie. Kolejny projekt uchwały. To jest rozpatrzenie skargi pana Krzysztofa Szawińskiego na działania burmistrza miasta Czeladź w sprawie nieudzielenia informacji publicznych. Państwo radni otrzymali treść tej skargi w podobny sposób, jak to miał umożliwiony poprzedni zarządny. Bardzo proszę pana Krzysztofa Szawińskiego albo stłuc do mikrofonu, albo do najbliższego przy miejscu wolnym. Będę pana ustania. Proszę o bądź uzupełnienie, bądź przybliżenie radnym treści wniesionej przez pana skargi. Bardzo proszę. decyzję o złożeniu dokumenty związane z filmem UCH. Dostałem odpowiedź, iż informacje, które są w moim miejscu zawarte pod numerem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 nie zostaną udostępnione. Tutaj Państwo radni mają moją odpowiedź zapewne, także nie będę tutaj jeszcze w tym momencie tego komentował. Także jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości, to do oczywiście mojego uzasadnienia odpowiadam na pytania.
Dziękuję. To jest tyle z tytułem wprowadzenia, także uzupełnienia treści skargi, którą Państwo otrzymaliście. Bardzo proszę, strona administracyjna, urzędowa jest do głosu upoważniona. Proszę bardzo, pan kierownik.
Proszę Państwa, te dokumenty, które wnioskował Pan, o które wnioskował Pan Szałański, dotyczyły korespondencji pana Stefana Gosa z urzędem w sprawie zamiany działek, w sprawie ustanowienia służebności oraz w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Odpowiedź, jaką dostał pan Szałański, uzasadniałem tym, uzasadniałem bogatym orzecznictwem sądów administracyjnych dotyczącym informacji publicznej. I tak, wyrok NSA z 2003 roku zacytuję, może wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie może być więc postulatem wszczęcia postępowania w jakiejś innej sprawie, cywilnej czy karnej, ani też nie może dotyczyć przyszłych działań organów w sprawach indywidualnych. To jest może jeden wyrok. Drugi wyrok WSA Białymstoku z 2008 roku. Charakteru informacji publicznej nie mają natomiast wnioski w sprawach indywidualnych. Wnioski będące postulatem wszczęcia postępowania w innej sprawie, a także wnioski dotyczące przyszłych działań organów w sprawach indywidualnych. To była korespondencja prowadzona między osobą prywatną a urzędem, dotyczyła oferty zamiany działek, oferty sprzedaży działek w trybie bezprzetargowym. Pan Szałański został poinformowany w piśmie z dnia 17 listopada o tym. Skarga dotyczy wydania decyzji administracyjnej, ale taka decyzja nie została wydana, ponieważ jak wyrok sądu NSA z 2003 roku twierdzi, że odpowiedź, tutaj chodzi o to, że do Ministerstwa Finansów został złożony wniosek, który nie dotyczył informacji publicznej. Odpowiedź taka winna być jednak zdaniem sądu udzielona w formie pisma, a nie decyzji administracyjnej. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem NSA, decyzja administracyjna może być bowiem wydana wówczas, gdy przepis szczególny przewiduje w sposób wyraźny lub dorozumiany taką formą działania. Jak podkreślił sąd NSA, jeśli żądanie nie dotyczy informacji publicznej, organ powiadania jedynie prostego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. Wydanie decyzji w sytuacji, gdy przepisy prawa nie przewidują takiej formy działania, oznacza wydanie jej bez podstawy prawnej i skutkuje stwierdzeniem jej nieważności na podstawie artykułu 156, paragraf 1, punkt 2 KPA.
Dziękuję bardzo. Sekundkę. Ja tutaj chciałbym też prosić może o stanowisko, czy odniesienie się do wypowiedzi wcześniejszych panów radcy prawnego, chociaż mam też niejako jedno pytanie, bo z treści pana skargi wynika, że również nie przedstawienie w pełni definicji informacji publicznej, pominięcie tego aspektu, iż chodzi również o gospodarowanie mieniem komunalnym, mieniem Skarbu Państwa, jest przez pana odebrane jako nie przedstawienie informacji oczekiwanej, posiłkując się definicją tejże informacji w sposób zawężony, tak? prac, ten się, który panu radcy prawnej mógłby się odnieść, czy rzeczywiście istotne znaczenie w rozumieniu, co jest w definicji informacją publiczną. Czy tutaj mogło dojść między stronami do odmiennego rozumienia tej informacji? Bo myślę, że tutaj znaczący aspekt tej dyskusji właśnie wynika z faktu, że dwie strony inaczej rozumieją i definicję, i konkretny dokument. Czy jest to informacja publiczna, czy też nie jest to informacja publiczna. Zanim oddam panu jeszcze raz głos, poprosiłbym może, chyba że nie na tym etapie, bo od razu tyle to przed, mogę ewentualnie panie prezesie pytanie zadać później. Natomiast bardzo proszę w takim razie pan się nas zastanowi, a pan prosił o głos. Także bardzo proszę jeszcze raz pan przewodniczący.
Dziękuję za wyjaśnienia. Natomiast chciałbym panu kierownikowi jeszcze powiedzieć, że to, co pan kierownik odczytywał, dotyczyło informacji niepublicznej. To znaczy, że oczywiście jeśli to nie jest informacja publiczna, no to nie ma tutaj oczywiście zastosowania ustawa. Natomiast ja twierdzę, że ta odpowiedź była decyzją o nieudzieleniu odpowiedzi na mój wniosek, bo to nie informacji publicznej. Dlatego zaskarżam może w ten sposób, iż tutaj właśnie pan kierownik uznał tą informację jako niepubliczną. Ja uważam, że jest to informacja publiczna, ponieważ tutaj pan kierownik odczytał zero sądu, natomiast nie odczytał go w całości, także jest to zdanie wyrwane z kontekstu i zupełnie dotyczy innej sprawy. Także ja tutaj też bym chciał poznać opinię pana radcy prawnego.
Dziękuję. Ja może bym się pan pozwolił jeszcze tutaj jedno zdanie z skargi. Ono ma tutaj w tym kontekście ważne znaczenie. Mój wniosek opiera się na dokumentach, które w chwili żądania informacji były już przedmiotem wszczęcia postępowania oraz dotyczyły już działań organów w sprawach indywidualnych. Wobec tego dotyczą faktów, a nie zamierzeń i z tego powodu są informacją publiczną w sensie ustawy o dostępie do informacji publicznych. To cytat pana pisma i w tym kontekście wcześniejszego pytania mojego do pana prezydenta panu, że prosił o jakieś takie przedstawienie ze swojej strony, ze tego doświadczenia, aspektu tej sprawy.
Dziękuję państwu. Przepraszam bardzo za spóźnienie, ale akurat postępowanie sądowe. Natomiast odnośnie kwestii związanych udostępnienie informacji publicznych. Proszę Państwa, na tle stosowania czy realizacji ustawy o dostępnej informacji publicznej jest już szereg orzecznictwa, szereg poglądów z doktryny. Tak naprawdę faktycznie ta ustawa wywołuje wiele rozbieżności, zarówno wśród samych sądów, jak i wśród samych komendatorów. I spór właściwie również dotyczy pojęcia informacji publicznej. Co jest informacją publiczną? Tutaj w pierwszej kolejności należałoby wskazać, jeżeli mówimy o gospodarowaniu mieniem. Gospodarowanie mieniem jest również częścią informacji publicznej, więc najpierw, żeby można było mówić o tym, czy gospodarowanie mieniem w tym przypadku dokumenty, które zostały zażądane, są związane z gospodarowaniem mieniem, należy jeszcze dodatkowo ustalić, czy to jest informacja publiczna. Bo wyrok NSA, który został zacytowany w odpowiedzi, dotyczy udostępnienia informacji publicznej. Nie każde gospodarowanie mieniem może się okazać, że jest związane z moim mniemaniem, może być powiązane z informacją publiczną. W tym przypadku naszym zdaniem to gospodarowanie mieniem, wniosek dotyczy udostępnienia dokumentu, nie był związany z informacją publiczną. Dlatego też została wysłana do żądającego takich informacji, została wysłana pisemnie informacja o tym, że nie podlega takie dokumenty nie podlegają udostępnieniu właśnie z powodu tego, że nie można ich zakwalifikować do informacji, do dokumentów odnośnie informacji publicznej.
miała być decyzja odmowna. Decyzja odmowna dotyczy tylko dokumentu, który przypisano status informacji publicznej i odmówiono ich udostępnienia. Natomiast w tym przypadku tym dokumentom nie przypisano statusu informacji publicznej, skąd nie było podstaw do wydania decyzji. Kwestie te, proszę Państwa, w chwili obecnej, o ile dobrze pamiętam, będzie badać samorządowe kolegium odwoławcze, ponieważ dokumenty Pana zostały przesłane do SKO. Pan złożył odwołanie od decyzji, której naszym zdaniem nie ma, natomiast naszym obowiązkiem było przesłanie tych dokumentów do SKO. I SKO wyda w tym momencie rozstrzygnięcie. Albo uznając, że to faktycznie miała być decyzja i w tym momencie będziemy mieli obowiązek ewentualnie badania powtórnego sprawy, albo też uzna nasze racje, że te dokumenty nie stanowią informacji publicznej, a zatem nie było podstaw do wydawania takiej decyzji. I taki jest klucz sprawy.
Dziękuję. Jedno pytanie. Rozumiem, że zdaniem pana lejtenanta i pana kierownika przynajmniej część wnioskowanych dokumentów nie ma charakteru informacji publicznej.
Tak, dokładnie tak.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Nie dodanie.
Tak,
to nie dotyczy gospodarowania mieniem. Nie dotyczy gospodarowania mieniem. Z tego, co wiem, tam w tej propozycji zamiany działek czy sprzedaży, do sprzedaży nie doszło, ani do zamiany, ani do sprzedaży, czyli nie ma żadnego aktu notarialnego, który...
Zanim też uprzedzamy skarżący, to żeby nie było tutaj takiej jednostronnej tylko debaty, czy ten Pani Radny chciał zapytać, ma jakieś do jednej czy drugiej ze stron pytanie? Nie widzę bardzo... Czy Pani Radna, tak? Proszę Pani.
Mam zdanie, że w ogóle cała sprawa, to się właśnie uchwała na tym miejscu, w sprawie indywidualnej. Rada nie wyraża nie zgody na współrzędność, nie wyraża nie zgody na sprzedaż tych drugie sprawy uchwały. I teoretycznie, to każdy z nas radnych ma prawo przed podjęciem takiej decyzji, mówię teoretycznie, bo rzadko się to zdarza, ma prawo się wnosić do całości dokumentu i sprawdzić, czy ta uchwała została przygotowana, oparcie o jakie dokumenty i jakie sprawy, po prostu jest to jakaś sprawa. Więc wydaje się, że to nie jest tylko kwestia firm i taką gospodarką nieruchomości, ponieważ nie doszło do sprzedaży, nie doszło do podjęcia decyzji takie, żeby satysfakcjonowały drugą stronę, ale decyzje zostały podjęte. Decyzje zostały podjęte, nie sprzedawać, nie wydawać urzędności. Także dlaczego miałoby być ten cały kontekst dokumentacji związany, dokumentów związanych z przygotowaniem i uchwaleniem wyżej wymienionych przeze mnie uchwał, miałby być, nie miałby być informacją publiczną, a z informacją publiczną miałaby być ten uchwała. W związku z tym pytam pana prawnika, jak pan.
Dziękuję bardzo. Czy tak na wszystko możemy tutaj udzielić już odpowiedzi? Bardzo proszę.
Ja chciałbym tylko zaznaczyć, że uchwały są dostępne w jawność. Po prostu one z urzędu są publikowane w publikatorze elektronicznym. Więc kwestie związane z dokumentami takimi, które wpływają do urzędu, nie są publikowane w BIP-ie. W BIP-ie są dokumenty jawne i te uchwały, o których pani radna mówi, są dostępne.
Dziękuję bardzo. Przewodniczący Szawański, proszę przyjęcie. Poproszę o głos. Bardzo proszę.
Dziękuję za głos. Pan kierownik odczytał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2009 roku. Tak, żeby to pamiętałem?
25 marca 2003 roku.
Dobrze, w każdym razie tutaj mamy ten drugi wyrok, który mówi właśnie tak, że cytuję tutaj, że charakteru informacji publicznej nie mają wnioski w sprawach indywidualnych, wnioski będące postulatem wszczęcia postępowania w innej sprawie, a także wnioski dotyczące przyszłych działań organów w sprawach indywidualnych, bo to było uzasadnienie pana kierownika.
Tak,
to jest to jedyne, czy jeszcze jakieś?
To jest te wyroki się później, orzeczenia się powielają. To akurat było zacytowane, ja cytowałem to z wyroku WSA 25 listopada 2008. Tak, w USA. To ale w USA, ale przed nie było NX.
Dobrze, chciałbym tutaj troszeczkę skomentować ten zarys, ponieważ on dotyczył faktycznie sprawy indywidualnej. Natomiast chodziło tutaj o opinię prawną, która jeszcze nie była przez organy władzy publicznej, tutaj akurat to było departament dostępności, którego Ministerstwo Celu Państwa. Więc tutaj ta sprawa indywidualna dotyczy, nie ma w ogóle takiej jakby istoty rzeczy, że sprawa indywidualna, bo to była sprawa indywidualna, nieważne, czy to była sprawa indywidualna, czy sprawa ogółu. Tutaj chodziło tylko o to, że ta opinia mogła w przyszłości dotyczyć ukrycia postępowania, dlatego nie jest informacją publiczną, ponieważ nie dotyczy sfery faktów, a sfery przypuszczeń czy zamierzeń. Tutaj mamy akurat taką sytuację, że ta korespondencja po pierwsze już miała miejsce, czyli jest faktem dokonanym. Po drugie została dołączona do akt sprawy, czyli burmistrz miasta Czera oraz podlegli mu kierownicy jednostki, skupiając się tą korespondencją, podejmowane były decyzje. Także jest to informacja publiczna jak najbardziej, dotyczy sfery faktu, miała miejsce, a to, że jest sprawą indywidualną, to moim zdaniem nie jest argument, bo ten wyrok jest tak jakby nie określa, dlatego czy to jest informacja publiczna, dlatego, że jest w sprawie indywidualnej. Natomiast to jest tylko fakt tamtego, tamtej informacji, która wymaga na tamtej sprawie.
Dziękuję panu.
Proszę państwa, no oczywiście możemy przerzucać się na wyroki USA, na wyroki NSA w indywidualnych sprawach, które nie mają moc obowiązującą. One są tylko stanowią pewną wytyczną. W konkretnej indywidualnej sprawie będzie zajmował, tej konkretnej indywidualnej sprawie będzie zajmował stanowisko, samorządowe kolegium odwoławcze. I proponowałbym zostawić tę kwestię do rozstrzygnięcia samorządowego kolegium odwoławczego, bo naprawdę tutaj mi się wydaje, że nie dojdziemy do konsensusu. Wnioskodawca inaczej rozumie pojęcie informacji publicznej w tej konkretnej sprawie. My rozumiemy inaczej to pojęcie informacji publicznej, również w tej konkretnej sprawie. Dlatego no, nie widzę tutaj rozstrzygnięcia, no, zmiany stanowiska przez którąkolwiek ze stron.
Dziękuję bardzo. Zanim uda podam panu głos, to moje pytanie jest do pana przewodniczącego. W tym wniosku o udostępnienie informacji publicznej w punkcie 5 wnioskuje pan o dostarczenie pisma do pana nazwiska wymienionego dotyczące sprzedaży nieruchomości w trybie wytrzakowym do burmistrza, które wpłynęło z dnia 18 czerwca 2008. Czytając to po raz pierwszy nawet, no odbiera, że występuje panu pismo doskonale panu znane daty i treści. Czy dobrze ja rozumiem ten kontekst tego wniosku, bo ktoś, kto domaga się jakiegoś dokumentu i o nim niewiele wie, nie tak formułuje wniosek. Czy może pan potwierdzić moje wątpliwości, że generalnie występuje pan o coś, co w treści jest doskonale panu znane? To do daty, autora i okoliczności.
Widząc ten wniosek, opierałem się tylko i wyłącznie na wiedzy, jaki to jest dokument, jaki daty i w jakich aktach.
Dziękuję bardzo. I teraz proszę bardzo, bo pan prosił o głos, to było moje pytanie, a teraz proszę o podsumowanie ze swojej strony tej dyskusji.
Pan mecenas mówił o tym, że tutaj możemy się przerzucać na różne wyroki sądów administracyjnych i tak dalej, czy to jest informacja publiczna, czy też nie jest. Natomiast chciałbym poznać uzasadnienie, dlaczego akurat pan mecenas, pan kierownik tak uważa, że to nie jest informacja.
Bardzo
proszę, ostatnie zdanie pana. Mojej poprzedzającej jeszcze odpowiedzi właśnie złożyłem.
Dziękuję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Myślę, że tutaj w konieczności dyskusja była ograniczona do pewnego aspektu i odniesienia się do sprawy. Pan przewodniczący powiedział ostatnie zdanie jeszcze dodać od siebie na zakończenie tej procedury wyjaśnień. Proszę bardzo.
Chciałbym także zwrócić uwagę, że moja sprawa nie opiera się tylko i wyłącznie na nieudostępnieniu dokumentów, ale ogólnie na współpracy z urzędem, ponieważ wysyłamy jako stowarzyszenie czy też różne postulaty mieszkańców. Proszę
uwagę, iż większość moich wniosków z tych decyzji załatwianych w ostatnim dniu wyznaczonym przez ustawę pomimo ustalonej zasady, iż odpowiedź na wniosek jest udzielona bez zbędnej zwłoki. Sprawy są załatwiane w sposób przewlekły. No, szanowny panie, jeżeli sam pan pisze, że jest sprawa załatwiona w ostatnim dniu ustawowym, to było ustawodawca jakoś terminy ustalił, żeby je uznać za dla strony obowiązujące. Uznanie, że coś jest załatwione w ostatnim dniu, nie jest tutaj, według mnie, chyba że państwo mają inne zdanie, jakimkolwiek argumentem do skargi. Gdyby był ten przekroczony, to miałby pan wszelkie podstawy tak to traktować, ale no, szacunkiem do ustawodawcy. Takie moje zdanie. Czy w tym kontekście tego drugiego akapitu skargi państwo też chcieli się wypowiedzieć? Bo to jest niejako inna kanwa tej dyskusji, ale no, dla żadnego również istotna. Proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja faktycznie znam ten termin, dlatego także ująłem te 14 dni. Nie zmienia to faktu, że jest to termin ostateczny i organy władzy publicznej powinny składać sprawy załatwiać po pierwsze rzetelnie, po drugie szybko. Ja bardzo wiele chcę pana burmistrza i ja mówię, że poważnie chcemy rozmawiać z panem burmistrzem o Szeladzie, poważnie chcemy rozmawiać z panem burmistrzem o ich sprawach, o problemach i o ich rozwiązywaniu. Także jak pan burmistrz odpowiada mi w ostatnim terminie, tak, to jest zgodne z prawem, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że też sprawy powinny być załatwiane niezwłocznie, dlatego każde nieuzasadnione przedłużanie takiej sprawy jest moim zdaniem działanie niepoważne.
Ja troszkę ale każdy ma prawo. Mam kierownik jeszcze i zamykamy decyzję, proszę państwa, bo...
Ja bym, proszę państwa, chciał tylko powiedzieć, że w tym roku pana Szałańskiego wpłynęło 12 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Z tego 6 wniosków było załatwionych. Odpowiedź była przekazana w ostatnim. A 6 wcześniej.
Myślę, że to ja akurat ten aspekt sprawy nie jest tutaj najważniejszy. Pani radna Kozmala chciała też zabrać głos.
Bardzo proszę, jestem podejrzany.
ostatnie zdanie, bo przechodzimy zupełnie na inne tematy. Nie chcę tak pana porównywać z kimś, kto w podobny sposób dyskusję no, kieruje na zupełnie potrzebne. Bardzo proszę.
Panie Ryszard, dyskusja na tej sali obrad, bo przyznam szczerze, że ja mam nadzieję, że jednak samorządowe kolegium odwoławcze pozytywnie uzna moje odwołanie i te informacje będą mi udostępnione. Natomiast dzisiaj na tym chciałem ponadto powiedzieć, że my będziemy cały czas występować w takie dokumenty, będziemy cały czas pisać wnioski, ponieważ prowadzimy.
Pana proszę o zachowanie w kontekście zbliżonej sprawy.
Żeby najbardziej mówić forum, także zapraszam pana burmistrza do udziału i jednocześnie będziemy konsekwentnie takie pisma pisać i oczekujemy poważnego traktowania. Dziękuję.
Dziękuję. Wszyscy będziemy konsekwentnie swoje działania. Czy to jest koniec? Więcej formalny pana radnego na zamknięcie. Zamykam. I proszę państwa, podobnie jak w poprzednim przypadku, mamy w materiałach dwa projekty uchwał odnośnie rozpatrzenia skargi pana Przemysła Szałańskiego dotyczącej odmowy udostępnienia przez burmistrza miasta Czelacz informacji publicznej. Pierwsza wersja to uznanie tejże skargi za bezzasadną. Kolejne punkty uchwały zgodnie z treścią posiadaną w materiałach. Kto z państwa radny?
Teraz pierwszy projekt jest uznać za zasadną skargę pana. Panie przewodniczący, tak?
Panie przewodniczący Komisji Rozwoju, no, myślę, że akurat treść uchwał przeze mnie poddawanie pod głosowanie jest w zasadzie wypracowane na przykładzie poprzedniej skargi. Sama rada uznała, że lepiej jest głosować w kolejności zdanie idące i nie.
Ja też z tego materiału
korzystam, ale myślę, proszę państwa, że tak jak to było poprzednio, należy nie utrudniać decyzji co do podjęcia ręki w głosowaniu. Poddaję jak poprzedniej skargę pod głosowanie skargę o treści. Uznać za bezzasadną skargę pana Przemysła Szałańskiego. Kto z państwa radny się za uznanie tych skarg za bezzasadną? Proszę o podniesienie ręki.
10 za.
Dziękuję. Kto jest przeciwny?
3 głosy.
Dziękuję. Kto się wstrzymał?
4, 5.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w kontekście tej treści podjętej uchwały, głosowanie uchwały o uznaniu skargi za zasadną nie ma sensu. Dziękuję bardzo.